Popołudniowa rozmowa Radia Poznań. Zaprasza Wojciech Chmielewski.
Dobry wieczór Państwu. Zaostrza się konflikt między prezydentem a ministrem sprawiedliwości. Wczoraj KOR Nawrocki odmówił podpisania 46 nominacji sędziowskich. Dzisiaj w Poznaniu minister Waldemar Żurek po raz kolejny powtórzył, że działanie prezydenta jest niezgodne z ustawą zasadniczą, a brak zgody na awanse dla 46 sędziów nieuzasadnione są. Jest z nami profesor Maciej Gutowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W stosunkach między rządem a prezydentem napięcie rośnie. Czy jest to sytuacja patowa pana zdaniem? Mam na myśli fakt, że prezydent nie podpisał nominacji generalskich, teraz nominacji sędziowskich i wiele wskazuje na to, że może nie podpisać kolejnych także.
Napięcie między prezydentem a rządem jest niedobre, bo nie wróży dobrze szansom na naprawę wymiaru sprawiedliwości. Bo póki co w tej sytuacji trudnej kohabitacji bez zgody władzy ustawodawczej i dogadania się, mówiąc kolokwialnie, w sprawie podpisu prezydenta, nie da się przeprowadzić żadnej zmiany o charakterze ustawowym, czyli będziemy obserwować takie przepychanki, które niewiele w sumie wnoszą poza podgrzewaniem atmosfery na scenie politycznej. Natomiast sama decyzja o tym, żeby odmówić powołania sędziów, paradoksalnie mogłaby być uzasadniona. Dlatego, że to nie jest pierwszy raz w historii. Pierwsza historia to jest 2007, prezydent Kaczyński odmawia powołania kilku sędziów. Następnie ta historia powtarza się za czasów pana prezydenta Dudy, kiedy on co do większej liczby sędziów odmawia powołania. No i w tym czasie kształtuje się orzecznictwo trybunalskie. I Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny wskazują, że tu nie ma sporu kompetencyjnego, że prezydent ma taką prerogatywę, ale powinien z niej korzystać w sposób niezwykle ostrożny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład wtedy, kiedy prowadziłoby powołanie sędziego do naruszenia prawa. A w tym przypadku tak troszkę jest, dlatego że wadliwość tej tak zwanej neo-KRS jest stwierdzona wieloma orzeczeniami sądów, znaczy Trybunałów Europejskich i Trybunału w Strasburgu i Trybunału w Luksemburgu. Tyle, że Kancelaria Prezydenta podaje inną przyczynę odmowy powołania, niezwadliwość konstytucyjną, unijną i konwencyjną tej neo-KRS, tylko mówi, że ci sędziowie źle orzekają. Nie tak, jak prezydent uważałby, że należy orzekać w sprawie orzeczeń wydawanych przez neosędziów. Więc mamy takie pomieszanie z poplątaniem, bo sama odmowa powołania po pierwsze mieści się w prerogatywach prezydenckich, po drugie mogłaby być uzasadniona tylko z innej przyczyny niż ta, która została wskazana.
No panie profesorze, to już jest w tej chwili taki galimatias, delikatnie mówiąc, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Wydawało się, że możemy spróbować wrócić to wszystko, naprawić, a okazuje się, że może być jeszcze bardziej skomplikowanie. Teraz jest pytanie, panie profesorze, czy minister sprawiedliwości bez podpisu prezydenta może opublikować nazwiska sędziów w Monitorze Polskim? Teoretycznie?
Nie. Nie mylmy dwóch sytuacji. Pamiętam, była ta podobna dyskusja na kanwie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych tak zwanych trzech dublerów, kiedy wskazywano, że w tym przypadku prezydent Duda nie odbierając ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, naruszył konstytucję, z czym się zgadzam, i że mogli oni złożyć to ślubowanie nawet przed notariuszem, co już jest trochę bardziej prawnie wątpliwe. Ale to jest zupełnie inna sytuacja. Tam sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm, kropka. A prezydent jedynie odbiera ślubowanie. Tutaj Krajowa Rada Sądownictwa przeprowadza postępowanie konkursowe i wydaje opinię, a prezydencka prerogatywa wprost wynikająca z Konstytucji dotyczy powoływania sędziów. I jedni powiedzą, skoro powoływania to jest on tylko od powołania, no a drudzy, w tym orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, powiedzą, skoro ma prerogatywę powołania, to w sytuacji, gdyby skorzystanie tej prerogatywy prowadziło do naruszenia prawa, może odmówić powołania. Mnie bliższy jest ten pogląd zdecydowanie, no bo inaczej byśmy tworzyli sytuację prawnie niespójną, że prezydent nie może odmówić powołania sędziego, którego powołanie narusza prawo, tylko że prezydent z tego musi korzystać po pierwsze w dobrej wierze, a po drugie z poszanowaniem dla odrębności władz. A jednak odrębność władzy sądowniczej ma to do siebie, że wadliwość orzeczeń sądów jest stwierdzana w odpowiednim postępowaniu. Od tego mamy sądy wyższej instancji, od tego mamy sąd najwyższy i prezydent w tej sprawie nie ma nic do powiedzenia. Nie może być tak, że sędzia mówi, ja cię nie powołam, sędzio, bo mi się nie podoba twoje orzecznictwo. Nie od tego jest prezydent. Prezydent może co najwyżej ułaskawić. To jest jego jedyny fragment, gdzie może wchodzić władzę sądowniczą. W bardzo precyzyjnym i wąskim zakresie. A na pewno nie może powiedzieć, ja cię sędzia nie powołam, bo ty źle orzekasz.
No ale tak się, panie profesorze, stało. Mamy patową sytuację. Zresztą prezydent zapowiedział, że nie będzie powoływał sędziów, którzy kwestionują ład prawny, którzy jakby wypowiadają się też publicznie w sprawach związanych trochę też z polityką w pewnym sensie, bo w tej chwili wymiar sprawiedliwości stał się tematem politycznym absolutnie. Więc jak pan sobie wyobraża wymiar sprawiedliwości bez nowych sędziów? Wiemy, że w tej chwili zastoje w sądach są przeogromne. Czy to oznacza, że będzie jeszcze gorzej?
Znaczy, będzie jeszcze gorzej. Będzie jeszcze gorzej. Co do tego nie ma wątpliwości, dlatego że i tak jak mówię, ja nie bronię wcale tego, żeby za wszelką cenę przy nowej KRS potęgować wadliwość sędziów powołanych. Tylko należy znaleźć jakąś sferę kompromisową po to, żeby można było naprawić tę prawną unijną wadliwość. Być może obie strony muszą zrobić krok wstecz i znaleźć rozwiązanie jakieś pośrodku. Być może ani nie jest dobrym rozwiązaniem odmowa powoływania sędziów i wcale nie jest dobrym rozwiązaniem cofanie wszystkich tak zwanych neosędziów na poprzednie miejsca. I być może najwyższy czas, żeby politycy przestali podgrzewać atmosferę, bo rozgrywając swoją walkę polityczną, tak naprawdę niszczą wymiar sprawiedliwości. Więc odpowiedź na pańskie pytanie brzmi tak, będzie jeszcze gorzej.
Panie profesorze, zabrzmiało optymistycznie, ale nie wygląda na to, żeby miało tak być. To jest ciekawe pytanie, bo tu nawiązał pan też do tych neosędziów. No, czy ta sytuacja, która miała miejsce całkiem niedawno, 2 tygodnie temu, wyrok uchylony właściwie w Poznaniu dotyczący zabójstwa któregoś się obywatel Ukrainy dopuścił na swojej rodzinie, bo w składzie był sędzia wadliwie powołany. No, czy pana zdaniem tutaj jednak sądy powinny stosować apelacyjne, bo w tym przypadku mamy na myśli sąd apelacyjny, który ten wyrok uchylił. Jednak bardziej zdroworozsądkowe myślenie, czy...
Ale to nie ma zdroworozsądkowego, bo to ja wiem, że sytuacja jest straszna i to,
no, ale bardzo, to jest bardzo jednoznaczne. Tam jakby ale, trudno powiedzieć, ale, żeby sędzia pod wpływem, nie wiem, politycznego jakiegoś nadania wydał wyrok, no bo tam była jednoznaczna, bardzo zero-jedynkowa sytuacja.
Znaczy, ja powiem tak, z perspektywy sędziego nie ma miejsca na politykowanie. Czyli on musi powiedzieć, czy jest wadliwa obsada sądu, czy nie. Jeśli jest wadliwa obsada sądu, to ona nie może... To orzeczenie nie może się ostać ani w przypadku zabójstwa, ani w przypadku zasądzenia mandatu za przejazd bez biletu, bo to jedna i druga sytuacja wymaga prawidłowego obsadzenia sądu. I choć tą pierwszą wszyscy, tą ostatnią wszyscy zlekceważą, to przy zabójstwie wszyscy powiedzą, że to jest niedobre. Ale problem polega na tym, że to można załatwić w drodze ustaw. I fałszywa jest alternatywa. Albo zostawiamy to niezałatwione, albo wyrzucamy wszystkich neosędziów z systemu. Są rozwiązania pośrednie, które mogą pomóc rozwiązać sytuację. Tylko obie strony politycznego sporu muszą tego chcieć. Bo sądy same tego nie załatwią. Nie mają takich kompetencji.
Panie profesorze, ostatnie pytanie. Prokurator skierował wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Z. Oczywiście mamy na myśli Zbigniewa Ziobrę. Jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego postępowania, oświadczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Rzecznik podkreślił także, że przesłuchanie Ziobry za granicą nie wchodzi w grę. Myśli pan, że europejski nakaz aresztowania tutaj będzie narzędziem, które wystarczy do sprowadzenia pana ministra?
Nie sądzę, no bo widzieliśmy to na przykładzie pana posła Romanowskiego, który uzyskał azyl polityczny na Węgrzech i do Polski przynajmniej do tej pory nie wrócił. Natomiast jak dalsze losy tego postępowania się potoczą, zobaczymy. No, postępowanie jest na pewno szczególne, choćby z tego powodu, że no,
a przesłuchanie dotyczy... za granicą, pan by dopuścił takie coś, jak przesłuchanie ministra za granicą?
No, ale to by oznaczało przedstawienie zarzutów bez środków. Wydaje mi się, że albo mamy do czynienia, bo to wszystko zależy od tego, co w tej sprawie ma. Albo sprawa jest poważna i mamy defraudacji gigantycznych środków, które miały być przeznaczone na pomoc ofiarom przestępstw, a następnie zostały wadliwie rozdysponowane w jakiś podobno ustawionych konkursach, czy też na cele, które są całkowicie przyporządkowane celom politycznym, no to wtedy historia jest dosyć poważna, bo do tego był użyty cały aparat Ministerstwa Sprawiedliwości, albo miał być użyty. Więc jeśli taka sprawa jest, no to ja się nie dziwię prokuratorowi, że chce doprowadzić do przesłuchania w Polsce i do przedstawienia zarzutów być może zastosowania środków zapobiegawczych. Natomiast oczywiście cały chichot tej sprawy polega na tym, że połączenie stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w jednym ręku, no to była robota pana ministra Ziobry i Zjednoczonej Prawicy. Dziś wybrzmiewa niemalże churalny głos, że sprawa ma charakter polityczny. A kiedy prawnicy mówili, nie łączcie tych stanowisk, bo to nie robi dobrze systemowi, kiedy polityk, minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym i decyduje o prowadzeniu postępowań, no niestety to są konsekwencje.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja myślę, że ten galimatias, jak już tak to też trochę może nazwałem niezręcznie, ale to ja myślę, że zwykli ludzie już zupełnie stracili w tej chwili orientację. Państwo, prawnicy, będziecie mieli ręce pełne roboty jeszcze przez długie lata, chyba żeby próbować przynajmniej jakoś to wszystko odkręcać. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Maciej Gutowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Niestety podzielam pański pogląd.
Popołudniowa rozmowa Radia Poznań.